Było to przed świętem Paschy. Tymi słowami rozpoczyna się 13 rozdział Ewangelii według świętego Jana. Tymi słowami rozpoczyna się kolejna część tejże Ewangelii. 12 pierwszych rozdziałów to Ewangelia mówią znaków. W 7 znakach Jezus objawia wspólnocie uczniów, poprzez nich wspólnocie Kościoła, Jezus objawia swoją prawdziwą tożsamość, odkrywa prawdę, kim jest. Potem przychodzą te następne rozdziały od 13 do 17. Łączy je miejsce. Wszystkie są w wieczerniku. Tam Pan objawia swoje słowo. Tam Pan objawia swoją więź z Bogiem przez modlitwę. I tam w wieczerniku, według ewangelisty Jana, wykonuje dwie prorocze czynności. Pierwsza z nich, o niej dziś usłyszeliśmy, umycie uczniom nóg. Druga to podanie kawałka chleba. A wszystko było to przed świętem Paschy. Spróbujmy zobaczyć to dzisiejsze działanie Pana. To działanie związane z obmyciem uczniom nóg. Spróbujmy to zobaczyć w szerszym kontekście. W kontekście tego, w jaki sposób Jezus przeżywał Paschę. Ta ostatnia, ta Pascha, o której mówi dzisiejsza Ewangelia, była pewnym zwieńczeniem, można powiedzieć, paschalnego życia Jezusa. Bo całe życie Jezusa, tak pokazuje ewangelista i Łukasz, i potem ewangelista Jan, całe życie Jezusa koncentrowało się wokół świąt Izraela, wokół przeżywania przez Niego świąt tak, jak Bóg zaplanował dla swojego ludu. Wśród tych świąt przynajmniej czterokrotnie widzimy Jezusa przeżywającego święto Paschy. I chciałbym tę dzisiejszą biblijną medytację, to rozważanie poświęcić Jezusowi, który przeżywa święto Paschy. Tak różny sposób, w różnych okolicznościach. Każde z tych świętowań Jezusa przynosi nam nową odsłonę tego, kim On jest. Każde świętowanie Jezusa, można powiedzieć, wprowadza nas w głębsze odkrycie Jego tożsamości i Jego misji. Jako że dzięki Bożemu namaszczeniu, dzięki oświeceniu, które otrzymał nasz papież, ojciec Franciszek, we wspólnocie Kościoła przeżywamy rok świętego Józefa. Nie jest na pewno zbiegiem okoliczności, że pierwsza wzmianka o świętowaniu Paschy przez Jezusa związana jest z Jego rodzinnym życiem. Gdy otwieramy Ewangelię według świętego Łukasza w 2 rozdziale od wersetu 41, czytamy następujące słowa. Jego rodzice każdego roku chodzili do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał 12 lat, udali się tam zgodnie ze swoim zwyczajem świątecznym. Po skończonych uroczystościach młody Jezus pozostał w Jeruzalem, o czym nie wiedzieli jego rodzice. Tyle króciutka wzmianka u świętego Łukasza. Co kryje się za tymi prostymi słowami? Z jednej strony ogromna żarliwość, ogromne duchowe życie jego rodziców. Oto Maryja i Józef każdego roku śpieszą do świętej Jerozolimy, aby tam przeżyć Paschę, można powiedzieć, w sposób doskonały. To znaczy w ten sposób, w którym centralnym miejscem tego wydarzenia jest spożywanie baranka. Bo tylko w świętej Jerozolimie, tylko w świątyni jerozolimskiej mogły być składane w ofierze paschalne baranki. Tylko tam można było zanieść baranka, złożyć w ofierze krew baranka wylewana na ołtarz, mięso baranka zabierane do domu, do miejsca, w którym gromadziła się rodzina, i tam przeżywano tę wspaniałą liturgię wolności. Tam przeżywano to wspaniałe doświadczenie, że oto jesteśmy ludem wolnym. Byliśmy w faraona niewoli, byliśmy związani, byliśmy skrępowani, bez nadziei, bez widoku na ludzką poprawę. Ale przyszedł taki dzień, kiedy Pan wyprowadził nas z Egiptu. Przyszedł taki dzień, kiedy pokropione krwią baranka drzwi zatrzymały anioła śmierci. Kiedy lud po przejściu anioła mógł wyjść, zabrać ze sobą placki niedopieczone i wyjść jako uwolniony lud. Co różniło opis Paschy, którą słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, od tej Paschy, którą Pan przeżywał w Jerozolimie razem ze swoimi rodzicami? Prosty znak, moi drodzy, ta w Egipcie była na stojąco. Ta w Egipcie była w gotowości, musicie uciekać, musicie wyjść, musicie iść do wolności. Ta sprawowana, przeżywana w Jerozolimie była celebracją wolności. Oto Jezus, uczniowie, jego rodzice położeni na boku jako ludzie wolni, przeżywali to Boże nawiedzenie. Jedząc baranka, spożywając gorzkie zioła, jedząc przaśny chleb, oni wszyscy mieli świadomość tego: Pan uczynił nas wolnymi. Pan nas wyzwolił. To, kim dzisiaj jesteśmy, zawdzięczamy naszemu Panu. Zawdzięczamy naszemu Bogu. I to była ta główna myśl tej pierwszej Paschy. Tej Paschy, o której mówi ewangelista Łukasz. To środowisko rodziny, to środowisko rodziny Jezusa która jest wierna Bożemu prawu, która jest wierna Bożemu wezwaniu, aby świętować czasy dla Pana. I to jest klimat Jezusa. Możemy powiedzieć, to jest ta pierwsza rzeczywistość, w której Jezus uczy się, co znaczy być wolnym. W którym Jezus uczy się, co znaczy być wyzwolonym. W którym Jezus uczy się, co znaczy być częścią świętego zgromadzenia. Tego zgromadzenia, które zostało przez Pana wyzwolone. I w czasie tej Paschy dokonuje się też pierwsze wielkie objawienie tego, kim jest Jezus. Kiedy rodzice nie widzą, co się stało, nie dostrzegają, że On pozostał w Jerozolimie, potem tłumaczy, czy nie wiedzieliście, że muszę być w tym, co jest mojego Ojca. On musi być tym, co jest jego Ojca. Pamiętacie, był wtedy z doktorami, był wtedy z nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Oto jego rolą jest, jego zadaniem jest wypełnić misję, którą jemu Pan zlecił. Oto jego zadaniem jest, dzisiaj byśmy powiedzieli, dać świadectwo temu, że Bóg nie tylko jeden lud wyzwala, ale że Bóg każdego człowieka wyzwala. Że jego rolą, że jego misją jest wyzwolenie z tej niewoli, która jest niewolą grzechu, która jest niewolą lęku przed śmiercią. I On w tym ma wypełnić wolę Ojca. Musi być w tym, co Ojciec dla Niego przygotował. Pismo mówi, nie zrozumieli. Kiedy patrzymy na drugą Paschę Jezusa, tym razem patrzymy do początków Ewangelii według świętego Jana. To scena, którą znamy i poznajemy z drugiego rozdziału. To jest ten moment, kiedy już była Kana Galilejska. To jest ten moment, w którym Jezus po raz pierwszy przegonił handlarzy i kupców ze świątyni. I wtedy wypowiedział te tak bardzo tajemnicze słowa: zburzcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją. I wtedy okazuje się, że On mówi o świątyni swojego ciała. Oto okazuje się, że w czasie tej drugiej Paschy, w której Jezus uczestniczy w Jerozolimie, objawia tajemnicę prawdziwej świątyni. Oto Bóg zamieszkuje w świecie już nie tylko przez tę kamienną budowlę, ale Jego człowieczeństwo. Ciało Jezusa jest tym mieszkaniem Boga. Oto Bóg stał się człowiekiem. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I dochodzi, moi drodzy, wtedy do tego objawienia, do tego odsłonięcia tajemnicy prawdziwej świątyni, którą jest ciało Jezusa. Teraz, kiedy patrzymy do tej Ewangelii, my mamy świadomość, że uczniowie i ci, którzy słuchali wtedy Jezusa, nie rozumieli tego, że mówił o swoim zmartwychwstaniu. Nie rozumieli tego, że mówił, że nadejdzie moment, kiedy ta świątynia ludzkiego ciała, jego ciała, kiedy zostanie złamana, kiedy zostanie zniszczona, kiedy zostanie złożona jako ofiara baranka, że przeleje się krew, która oczyści, że przeleje się krew, która wyzwoli. Nie rozumieli. Dopiero Pismo mówi, po zmartwychwstaniu uczniowie zrozumieli i uwierzyli Pismu. Ale już wtedy, w czasie tej swojej drugiej Paschy, już wtedy następuje odsłona. Już wtedy zostajemy wprowadzeni i możemy poznać Jego prawdziwą tożsamość, Boga, który w człowieczeństwie zamieszkuje wśród nas, tego, który stanie się ofiarą, tego, który swoje ciało pozwoli złożyć w ofierze, tak jak w ofierze ratowały złożone baranki w Egipcie. I potem, moi drodzy, jest trzecia Pascha, tak bardzo delikatnie wspomniana, tak zaznaczona tylko w szóstym rozdziale Ewangelii, kiedy słowo mówi, a zbliżało się żydowskie święto Paschy. I w czasie tego świątecznego czasu jesteśmy świadkami, kiedy Jezus mówi, że ciało moje jest prawdziwym pokarmem. Kiedy mówi, ojcowie mannę jedli na pustyni, ale wy dostaniecie prawdziwy chleb z nieba. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem. Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało, kto moją krew pije, ma w sobie życie, ma w sobie życie wieczne. I to jest to trzecie objawienie. To trzecie objawienie, że oto Mesjasz daje swoje ciało na pokarm. Że oto Mesjasz, to Jego ciało jest życiodajne, to Jego ciało przynosi życie, to Jego ciało jest pokarmem, bez którego nie ma życia. I mówi tamten na pustyni, pokarm, który jedli, on nie zaspokajał ich głodu. Prawdziwym chlebem, który z nieba stępuje, jest moje ciało wydane za życie świata. I mamy świadomość, że to ciało wydane za życie świata, że to ciało, które jest pokarmem, to w tym wieczerniku, w tej sali na górze, zostało utożsamione z tym chlebem paschalnym, z tą macą, którą spożywali. I oni już wiedzieli, że kiedy biorą do ręki macę, że kiedy biorą do ręki kubek z winem wymieszanym z wodą i kiedy wypowiadają słowa Jezusa, które On tam w wieczerniku powiedział, to wiedzą, że to już nie są prześniki. Wiedzą, że jest to ciało Pana, że jest to ten pokarm, który Pan dał, aby ludzie mieli życie. A tym pokarmem jest Jego ciało. I ostatnia Pascha, ta Pascha, o której dzisiaj słyszeliśmy. Ta Pascha, która nadchodziła, ta Pascha 13, 14, potem do 18 i 19 rozdziału. Co jest, co nam tutaj Pan przynosi? Oto Pan przynosi nam objawienie postawy. Oto Pan przynosi nam objawienie postawy, która jest szczytem miłości. Pokazuje, do czego może zdolny być człowiek, który żyje w zjednoczeniu z Bogiem. Moi drodzy, niezwykły jest ten znak umycia nóg. Komentarze biblijne i, moi drodzy, też komentarze żydowskie opisujące tamte czasy mówią, że stopa człowieka, ta cała podeszwa w czasach Jezusa była uważana za jedną z najbardziej intymnych części ciała. Tego się nie pokazywało innym. To się ukrywało przed innymi. Można powiedzieć, na tej pięcie, na tej podeszwie, na tej stopie, moi drodzy, był wypisany cały brud człowieka. Można powiedzieć, każda nieczystość, w którą wdepnął, każdy brud, który się przykleił, to wszystko było tam zapisane. I to się ukrywało. Tego się nie pokazywało. To mógł umyć niewolnik. I moi drodzy, zobaczcie, do czego zdolny jest człowiek w osobie Jezusa, że On bierze ten najbardziej intymny brud, że On bierze to, co przykleiło się do stóp uczniów, i On to im obmywa. Kochani, On im to obczyszcza. Każdą nogę wziął. Każdego z nich. Wyobrażasz sobie? Każdą. Każdy brud, który był na tej nodze, przeszedł przez Jego ręce. Ty każdy. Siostro i bracie, każdy. Najbardziej podły, najbardziej śmierdzący. I to jest Jezus. To jest objawienie. Objawienie, co to jest miłość Boga do człowieka. To jest Bóg człowiek, który w swoje ręce bierze ten brud i oczyszcza ludzką nogę. Dlatego Piotr jest zaskoczony, zaszokowany, zbulwersowany. Ale zobacz, siostro i bracia, do czego zdolne jest serce, które kocha. Zobacz, ono się nie gorszy słabością. Ono się nie gorszy brudem. Ono myśli o tym, jak mogę ten brud umyć. Ono myśli, jak mogę zdjąć z mojego brata, z mojej siostry ten brud. Jak mogę wziąć wodę i w delikatności usłużyć im i obmyć, ubetrzeć. To jest dzisiaj Pascha Jezusa. To jest, moi drodzy, Jego przejście, Jego wejście. I tam w wieczerniku te nogi uczniów zostaną poświęcone, oczyszczone. I tam jest, moi drodzy, zapowiedź krzyża. Zanim Jego ręce zostaną przebite, wcześniej Jego ręce oczyściły nogi uczniów. Już tam zapowiedział obmycie z grzechu. Już tam zapowiedział to ocalenie, to uwolnienie, że oni są czyści. Co to dla nas znaczy? Ta refleksja. Pan powiedział tak bardzo zwyczajnie: dałem wam przykład, abyście tak postępowali wobec siebie, jak ja postąpiłem wobec was. Czyli Pan pokazuje, w jaki sposób mam przeżywać słabość i grzeszność mojego brata i mojej siostry. Pan pokazuje, że mam w tej postawie miłości brać tę słabość, oczyszczać, może płakać za tego, który nie płacze za swoje grzechy. Może przepraszać za tych, którzy za swoje grzechy nie przepraszają. Może brać na siebie to cierpienie, które przychodzi, i ofiarować. Znamy doskonale słabości innych i swoje. Ale dzisiaj jesteśmy zaproszeni, żeby na wzór Pana potraktować słabość drugiego człowieka tak, jak On traktuje naszą słabość. Być gotowym oczyścić nogi brata. Być gotowym wołać o to oczyszczenie, aby to, co dokonało się na Golgocie, ta krew, która spłynęła, ta woda, która wypłynęła, żeby ona oczyściła nie tylko mnie, ale żeby była na oczyszczenie dla nas i całego świata, zwłaszcza tego naszego najbliższego świata. I to jest miłość, i to jest kapłaństwo nie tylko prezbiterów, ale dzisiaj jest kapłaństwo całego ludu Bożego, Twoje i moje, bo każdy z nas powołany jest, aby dzisiaj brać nogę brudną brata i ją oczyszczać, i ją obmywać, i prosić Pana, aby to oczyszczenie pozostało, aby to oczyszczenie stało się znakiem tego, czym jesteśmy jako Kościół. Uobecniamy Chrystusa, który umywa człowiekowi nogi. Amen.